Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pin, znowu Global Times za Xinhua z 8 lutego. Chiny i Rosja będą wzmacniać współpracę lokalną, wymianę lokalną. Chiny i Rosja, cytuję, będą zachęcać do lokalnej współpracy, znaczy rządy obydwu krajów będą zachęcać do lokalnej współpracy i wymiany w latach 18-19, w latach współpracy i wymiany lokalnej. Uroczystość otwarcia tego segmentu współpracy odbyła się w środę w Harbinie. Jak Państwo wiecie, jest to stolica północno-wschodniej prowincji Heilongjiang. Heilongjiang, czyli Heilong, rzeka Heilong, czyli Amur. Heilong to jest Amur. Heilongjiang. Jiang to rzeka. I teraz, no, tam właśnie na północy Heilongjiangu płynie graniczny Amur między Rosją i Chinami na dłużej odległości. I teraz cytuję: Chiny i Rosja wzmacniają współpracę lokalną w takich dziedzinach jak handel, technologia, eksploatacja zasobów naturalnych, powiedział pan Chang. Qinwei, przewodniczący chińskiej strony lokalnej Rady do Spraw Współpracy, Komitetu Współpracy i Przyjaźni Rosja-Chiny. Ten komitet do spraw pokoju i rozwoju. Lata współpracy lokalnej zostały jakby opracowane, powiedziano o nich, powiedzieli o nich obydwaj przywódcy stron i to jakby spływa teraz na dół. Czy to nie od dzisiaj, nie dzisiaj to zostało powiedziane, to zostało dawno, ale te rzeczy zostają powoli jakby przekuwane w czyn. Tak bym to ładnie ujął. I teraz oczekuje się, cytuję, że wymiana technologii, kapitału i talentów, czyli wymiana ludzi, wzrośnie, powiedział pan Chang. Dwustronna wymiana handlowa między Chinami i Rosją w 2017 roku urosła do 84 miliardów dolarów, czyli wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 20%. Strona rosyjska będzie aktywnie uczestniczyć w wymianie między regionami, siostrzanymi miastami, inwestorami i organizacjami obywatelskimi, powiedział Siergiej Paltow, rosyjski konsul generalny w Pchenjangu. Proszę Państwa, i to wszystko. Można powiedzieć, że nic szczególnego, ale myślę, że to jest ważne. To jest ważny element, ważny etap rozwoju stosunków Rosja-Chiny, dlatego że i Chiny są gigantycznym krajem i Rosja jest gigantycznym krajem. Stolice czy rządy centralne mają ogromny wpływ na stosunki, ale to są te generalne, tam chodzi o wytyczenie generalnych kierunków, w których poruszać się będą a stosunki między tymi państwami w określonych dziedzinach, czy to w handlu, czy w inwestycjach wzajemnych, czy w wydobyciu materiałów, minerałów. Słowem, te rządy centralne, zarówno w Moskwie, jak i w Pekinie, wytyczają pewien kierunek ruchu. Natomiast obydwa państwa, i Państwo myślę, że o tym wiecie, znaczy na pewno, myślę, że wiecie, że Chiny są państwem niesłychanie zdecentralizowanym. No, nie ma porównania z Polską. Polska jest po prostu zarządzana centralnie z Warszawy. Natomiast Chiny w żadnym przypadku. Nie ma takiej możliwości, żeby coś w terenie stało się wbrew temu, co ci ludzie w tym terenie chcą zrobić. Oczywiście są jakieś tam przeciągania liny, jak zwykle są różne interesy. Pekin patrzy się może trochę inaczej. Całościowo na pewno się patrzy na to, co się dzieje gdzieś tam w dowolnym miejscu, w dowolnej prowincji, a ci w tej dowolnej prowincji patrzą się partykularnymi. Dla nich ważne są ich własne interesy, prawda? Czasami są to rzeczy sprzeczne. Podobnie, dokładnie podobnie jest w Rosji. Tam gubernatorzy myślę, że jest trochę lepiej, znaczy trochę lepiej, trochę gorzej. W tym sensie, że tam Putin chyba ma większą władzę niż nad gubernatorami, niż pan Xi nad poszczególnymi prowincjami. Ale to też jest tak, że o jeden i drugi mają jakąś tam w pewnym sensie ograniczoną władzę. Natomiast tak naprawdę to, co się dzieje między krajem natomórskim a Heilongjiangiem, no to jest wypadkową tego, jak zainteresowane są tą wymianą w różnych płaszczyznach rządy tych obydwu prowincji, które ze sobą sąsiadują przez tą gigantyczną rzekę. Nie wygląda to najlepiej, bo jak się robi jeden most, to od strony chińskiej on jest zrobiony, a od strony rosyjskiej już niekoniecznie. Rosjanie nie kwapią się, znaczy to Rosjanie, żeby nie było wątpliwości, to Rosjanie nie kwapią się do podejmowania takich bardziej ścisłych kontaktów z Chińczykami z wielu powodów, z ogromnej ilości powodów. I tutaj że nimi gardzą, to jest jedna sprawa, druga dochodzi to, że się ich boją. Z jednej strony nimi gardzą, z drugiej strony się ich boją. I to jest jakby, ale to nie wyczerpuje w żadnym przypadku problemu. Nie. Więc obydwie strony tak się wąchają, bo to jest jeszcze wszystko na etapie wąchania się. Niby pracują razem od 1949 roku, ale tak naprawdę to tak nie jest. Po prostu tak nie jest. Przez kilka pierwszych lat tak było. Do śmierci Stalina. I później się tak naprawdę skończyło. I później przyszedł okres wrogości lub obojętności. Dopiero tak naprawdę zmieniło się to w momencie, kiedy przyszła era prezydenta Xi, który sam osobiście pofatygował się do Moskwy i tam myślę, że przez te pierwsze kilka dni, w 5 dni 25 marca 2013 roku próbował przekonywać Putina do celowości pójścia razem w przyszłość. Więc teraz to wszystko schodzi w dół, w regiony. Są pewne strategiczne działania podejmowane przez obydwie stolice, ale to nie wyczerpuje jakby znamion współpracy, nie wyczerpuje możliwości współpracy i potencjału tej współpracy. Właśnie współpraca między tymi prowincjami przylegającymi do siebie, to jest to, co być powinno. No, z rosyjskiej strony to jest takie. Chciałbym, a boję się, no, a nic się na to nie poradzi i trzeba po prostu czasu, żeby Rosjanie się jakby oswoili z tym, że Chińczycy już są tak mocni, że nie ma sensu się po prostu na nich boczyć, bo tylko przegrywają. Bo zostają w tyle, a nie muszą. Przegrywają w tyle na razie na swoje własne życzenie. Podobnie zresztą jak Polacy. Ale przegrywają. No i pytanie, kiedy w końcu zrozumieją, że nie warto przegrywać. To wszystko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.